To będzie wakacyjna wyprawa w góry. Buchu na świat, Andrzej Schulz, podróżnik, pasjonat. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
To była wyprawa na Aconcagua, prawie 7 tysięcy. I jak to się stało, że wpadł pan na taki pomysł, by zdobyć właśnie ten szczyt?
Cała historia ma dwa początki, dwie inspiracje. Pierwsza to historia sprzed prawie 30 lat, kiedy to przeczytałem książkę Wiktora Ostrowskiego, Wyżej niż kondory, opowiadającą o pierwszej polskiej wyprawie w Andy. To był rok 1932. Czytając tą książkę, no pomyślałem, że fajnie by było się tam znaleźć. No i ta historia jakoś tam we mnie rozwijała się, kwitła. Natomiast drugą inspiracją był voucher, który dostałem od mojej żony Moniki na wyprawę. A wiadomo, że takich gór, wielkich gór nie zdobywa się od razu, to tamten voucher zrealizowałem idąc na Mont Blanc. Żeby zdobyć siedmiotysięcznik, to trzeba cierpliwości, pracy i sporo wyrzeczeń, sporo treningów.
Ile czasu trzeba wcześniej zaplanować taką wyprawę?
Samo wejście na szczyt to jest wisienka na torcie, natomiast przygotowania trwają około pół roku, bo trzeba masę treningów.
Na czym polegają te treningi? Czy to pod okiem trenera, instruktora, czy samemu można się przygotować do takiej wędrówki?
Nie mamy tutaj w okolicy żadnych pagórków, więc ja przygotowałem się po prostu biegając.
Jakieś takie długie dystanse?
Tak, tak. To są biegi raczej wytrzymałościowe, a nie na czas. Więc kilometry lecą, takie biegi kilkugodzinne nawet.
I gdzie zaczęła się ta wyprawa?
Wylądowaliśmy w Buenos Aires, gdzie spędziliśmy jeden dzień. Potem przemieściliśmy się do Mendozy. Transport w Argentynie opiera się głównie na autokarach, przy czym to są autokary znacznie wygodniejsze, znacznie lepsze niż w Europie. No bo przejechać kontynent amerykański w poprzek zajmuje całą noc, a torów tam nie ma. Infrastruktura kolejowa nie jest zbyt mocno rozwinięta. Więc pojechaliśmy do Mendozy, a potem już tylko w góry. Argentyna ma bardzo wiele obliczy. Tam są zarówno lasy tropikalne, jak i wysokie góry. Jest wybrzeże z niesamowitą przyrodą, jest ziemia ognista. Każdy jadąc do Argentyny na pewno znajdzie coś dla siebie. A jednym z symboli Argentyny są wodospady Iguazu. Sporo ruchu turystycznego w Argentynie to są właśnie wodospady. Wielu turystów interesuje w zasadzie tylko to, żeby ich dowieźć, oni mają obejrzeć i wrócić. Są agencje turystyczne, które to umożliwiają. W Buenos Aires wręcz tacy przedstawiciele tych agencji napraszają się, jak widzą turystę z zagranicy, napraszają się, czy chciałby ktoś pojechać na Iguazu.
A czy jest coś, na co trzeba uważać? Taka wyprawa z takim lokalnym przewodnikiem, który nas zaczepi na ulicy, to bezpieczne?
Argentyńczycy są bardzo otwarci i pomocni. Nawet jeśli nie zna się hiszpańskiego, a próbuje się dogadać po angielsku, to zwłaszcza z tym młodszym pokoleniem jest taka możliwość. Natomiast bardzo zostaliśmy uczuleni na to, żeby pilnować swoich bagaży. Ponieważ Ameryka Południowa, no nie chcę generalizować, ale zwłaszcza na dużych dworcach w Argentynie, czyli Buenos, Mendoza, to są terminale autobusowe na kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset stanowisk. Przewija się tamtędy mnóstwo ludzi i trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy i pilnować swojego bagażu. Nawet mieliśmy taką zasadę, że wkładając nasze bagaże do autobusu, jedna osoba pilnowała do czasu, kiedy luk nie zostanie zamknięty, ponieważ bywa tak, że po prostu ktoś wyciągnie bagaż z luku.
Jeszcze zanim autobus odjedzie.
Zanim autobus odjedzie, a pasażer siedzi w środku.
Czyli są takie zasady, których trzeba przestrzegać.
Tak. Duże miasta rządzą się takimi prawami. Wiadomo, nie zapuszczamy się w jakieś ciemne uliczki. Taki turysta z Europy jest praktycznie od razu rozpoznawalny i poddany lustracji, można powiedzieć.
Ile trzeba przygotować pieniędzy? Jak kosztowna jest taka wyprawa?
Aconcagua to jest koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Sam przelot kosztuje około 4 tysięcy.
Kilka dni na poznawanie nowego kraju i potem już koncentracja sił na celu, prawie siedmiotysięczniku. Był czas, żeby zatrzymać się w Buenos i pozwiedzać?
Tak, zatrzymaliśmy się na chwilę w Buenos Aires.
Co tam warto zobaczyć?
Odwiedziliśmy kilka takich charakterystycznych punktów dla Buenos, mianowicie Avenida 9 Julio. To jest prawie 200-metrowa ulica, jedna z najszerszych arterii na świecie, gdzie na środku jest obelisk upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Argentynę. Byliśmy w dzielnicy La Boca. Wiadomo, że Argentyńczycy to piłka nożna i sporo, praktycznie na każdym rogu dzieci grają w piłkę. Wiele się tam dzieje związanego z piłką. Wszyscy chodzą w koszulkach. Maradona jest ciągle tam żywą ikoną.
Każdy plac miejski zamienia się w boisko do gry w piłkę.
Tak, tak. Widzieliśmy stadion La Boca, czyli jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich w Argentynie. La Boca to też taka dzielnica, z której wywodzi się tango. La Boca to pierwotnie był port założony przez marynarzy z Europy, którzy schodząc ze statków malowali swoje baraki farbami okrętowymi, więc do dzisiaj ta dzielnica jest bardzo kolorowa i bardzo taneczna. Pokazy tanga, nie powiem, że na każdym rogu, ale też są bardzo popularne w tamtych okolicach. Przychodzą pary, rozstawiają głośniki i tańczą, po prostu tańczą.
Czyli taka mieszanka piłki nożnej z tańcem.
Tak. Byliśmy także na takim cmentarzu charakterystycznym, Recoleta, gdzie są kwatery ludzi bardzo zasłużonych dla Argentyny. Jednym z najpopularniejszych miejsc, które tam można odwiedzić, to jest grób Evity Perón. To jest kobieta, która bardzo Argentyńczyków urzekła, która wywodzi się z nizin społecznych, a zaszła bardzo wysoko i do tej pory na jej grobie są kwiaty. Ludzie odwiedzają to miejsce. Mhm. Czekając na autobus, zatrzymaliśmy się przy Casa Rosada. To jest Pałac Prezydencki przy Plaza de Mayo. Miejsce bardzo chronione. Sporo wojska, dużo żandarmerii, ale dzięki temu jest bezpiecznie i można na trawniku przed Pałacem Prezydenckim usiąść i po prostu odpocząć. Potem pojechaliśmy do Mendozy. Mendoza to miasto słynące przede wszystkim z winnic. Mendoza jest miastem bardzo słonecznym, dosyć współczesnym, ponieważ były tam trzęsienia ziemi i nie ma bardzo historycznych zabytków. Piękne miasto, wiele parków, fontanny. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, koło Buenos byliśmy też w takiej dzielnicy Tigre, która jest nazywana Wenecją Ameryki. Tigre leży nad cieśniną La Plata. Przepłynęliśmy stamtąd do Urugwaju na chwilkę, żeby zobaczyć, jak wygląda Urugwaj, ale to był tylko moment.
Ale łyk wrażeń można było zaczerpnąć.
Tak, tak, oczywiście. A potem już tylko w góry.
Wyprawa w góry rozpoczyna się w Parku Narodowym Aconcagua.
Tak. Wchodzenie na taką górę zajmuje dużo czasu, ponieważ potrzebna jest aklimatyzacja. Nie można tak jak na Giewont po prostu wejść i zejść. Cała wyprawa trwała 2 tygodnie w górach.
W tej chwili na Giewont, tak a propos tego lata, kolejki się ustawiają i wchodzi się też w kolejce, czyli w takim rzeczywiście rządku osób, które ciągną się przed tobą. Mhm. Czegoś takiego na pewno nie spotkamy, wchodząc na Aconcagua.
Nie, natomiast wyprawa polega na tym, że zakłada się kilka obozów na różnych wysokościach. Wędruje się pomiędzy tymi obozami, wnosząc depozyt, schodząc troszkę niżej. To jest tak, że jest takie miejsce, które się nazywa Plaza del Mulas. To jest taka baza wypadowa. Oddaliśmy nasze bagaże na muły. Każdy muł może wziąć 60 kg, więc to całkiem sporo. Pakuje się bagaże w beczki i jeden muł bierze po prostu 3 beczki. Tylko te beczki muszą być równo zapakowane, po 20 kg, żeby był równo rozłożony ciężar. I wędrujemy piękną doliną Horcones, doliną jaskółek do Plaza del Mulas. To jest base camp, sporo namiotów, jedna z największych baz górskich na świecie. Nawet jest możliwe wzięcie prysznica czy skorzystanie z internetu na tej wysokości. Jest to co prawda ogromnie płatne, ale możliwe. Jest tam również galeria, która się chwali, że jest jedną z najwyżej położonych galerii obrazów na świecie.
Ile to nad poziomem morza?
To jest 4300 metrów. Mulas, którzy poganiają muły, wnoszą nasze bagaże właśnie do Plaza del Mulas, gdzie jest nasza baza wypadowa. A potem już tylko w górę. W górę, czyli Nido de Condores na 5500, Colera na 6000 i potem już z Colery atak szczytowy na wierzchołek Aconcagua.
Należyby nawet dojść do tej bazy wypadowej na 4000 metrów, to też jest już poważna wyprawa.
Tak, to wcale nie jest takie łatwe, bo wędrówka jest około 30-kilometrowa. Ciężka, bo słońce operuje bardzo mocno, jest tam niesamowicie gorąco. Jest potok Horcones, który spływa spod lodowca, przekracza się rzekę. Rzeka jest płytka, niemniej jednak rozlewa się po całej dolinie i jest to trochę czasami uciążliwe, bo trzeba przeskakiwać, jakoś to pokonywać. Ale widoki wynagradzają wszystko, ponieważ od samego początku, od wylotu doliny Horcones widać szczyt, który wydaje się nam wyciągnięcie ręki, a tak naprawdę dopiero idąc tam dwa tygodnie później będziemy na szczycie. Idąc doliną, ona w zależności od pory dnia mieni się różnymi kolorami. Są żółcie, czerwienie, piękne formacje skalne. Można się geologii uczyć, idąc tamtędy. Także piękna podróż. Chociaż męcząca faktycznie i jak się dochodzi na miejsce, to jest już się troszeczkę wyczerpanym.
Ile dni trwa ta wędrówka, ten pierwszy etap, te 30 kilometrów?
W górę pokonywaliśmy go 2 dni, a w dół przez 1 dzień. Czyli z Horcones do granic parku w 1 dzień. Aconcagua leży w Parku Narodowym i żeby tam wejść, to trzeba uzyskać pozwolenie od władz parku na realizację akcji górskiej.
Czy te wejściówki trzeba rezerwować wcześniej, czy na miejscu już będąc?
Nie da się tego zrobić z Polski. Zachodzi się do Ministerstwa Przyrody, Środowiska, gdzie taki permit jest wydawany. Permit, czyli pozwolenie do wejścia do parku, to jest $900.
I on jest czasowy?
Czasowy i obszarowy. Można kupić permit na tydzień, na 3 tygodnie, w zależności od tego, kto jaki cel chce zrealizować. Tam są również trasy trekkingowe. Wiktor Ostrowski, o którym wspominam na początku, w ogóle Polacy, którzy tam zajechali, wiadomo, że szczyt był już zdobyty. Oni nie byli pierwsi na tym szczycie, ale wytyczyli nową drogę na szczyt, której część do tej pory jest nazywana Lodowcem Polaków. To jest trudniejsza wersja, znacznie trudniejsza droga od tej, którą ja wchodziłem, ale mamy tam swój ślad. Tam już potrzebny jest czekan, potrzebne są liny, które ubezpieczają nas. Dużo bardziej wymagająca trasa.
Ilu osobowa była wyprawa?
Zebraliśmy 13 osób. Wszyscy Polacy, tylko jedna koleżanka mieszka w Wielkiej Brytanii. Bardzo nam była pomocna, ponieważ znała hiszpański i to było wielkim plusem.
Z Buenos do Mendozy, z Mendozy.
Wyruszyliśmy autokarem w góry, po drodze mijając Puente del Inca. To jest kamienny most, który przez Indian był uważany za miejsce święte. Biją tam gorące źródła, które wypływają z wnętrza tego mostu, osadzają się na jego filarach minerały, przez co ten most jest bardzo taki kolorowy. Darwin, podróżując dookoła świata, nawet szkicował ten most.
W swoich notatkach.
W swoich notatkach, tak. Potem zatrzymaliśmy się na chwilkę w agencji, która spakowała nasze rzeczy na muły i piechotą do Plaza del Mulas. To jest u bram parku.
I tu zaczynamy wędrówkę. 2 dni dochodzimy do Plaza del Mulas. Ile trwa aklimatyzacja na 4000?
W Plaza del Mulas zatrzymaliśmy się na 1 noc.
Galerię obrazów udało się panu zobaczyć?
Tak, galeria prowadzona przez jednego artystę, który maluje to, co widzi. Więc są małe, większe obrazeczki przedstawiające okoliczności przyrody, można powiedzieć.
Czyli głównie pejzaże.
Pejzaże, to, co widać dookoła. A potem następnego dnia poszliśmy do Nido de Gondores wynieść depozyt, czyli zanieść tam rzeczy, które będą nam potrzebne w dalszej wędrówce. Zostawiliśmy je na wysokości 5500, zeszliśmy z powrotem do Plaza del Mulas.
Żeby potem spokojnie sobie wędrować.
Tak. Po to się to robi, żeby aklimatyzacja przebiegła w sposób właściwy. Na szczycie Aconcagua jest około 40% tlenu, który mamy na wysokości poziomu morza. Więc przygotowujemy się właśnie poprzez wysiłek na tych wysokościach i po to, żeby nie dźwigać zbyt wiele. Dlatego zarówno z Plaza del Mulas do Nido de Condores, jak i potem wyżej z Nido de Condores do Colery, tam też była dwukrotna wędrówka w górę. Najpierw, żeby wynieść depozyt, a potem z namiotem ze wszystkim do góry.
Najpierw koncentracja jest na wysiłku, na zadaniu, które się ma do wykonania, a potem można kontemplować już piękno otoczenia przyrody, w którym wędrujemy.
To prawda, chociaż idąc zwłaszcza do góry, nie ma za bardzo, nie ma jak rozglądać się na boki czasami, chociaż widoki są piękne i wystarczy się zatrzymać, a czasami to jest tak, zwłaszcza na wyższych wysokościach, kiedy to robimy 20 kroków i trzeba zrobić odpoczynek, co powiedziane na nizinach wydaje się dość śmieszne, co to jest 20 kroków, prawda? Natomiast na 6000 albo 6,5 to te 20 kroków to jest szczyt możliwości, już więcej się nie da. W Andach, w tamtych okolicach występują również formacje lodowe zwane penitentes. Występują one tylko w 3 miejscach na świecie, właśnie w Andach, na Alasce i w Himalajach. To są słupy śnieżno-lodowe, powstałe, w zasadzie tak nie do końca wiadomo, jak one powstają, ale wieją tam czasem wiatry dość ciepłe, które wywiewają co bardziej miękkie elementy lodowca. I zostają tylko takie igły, które sterczą do góry, które mogą mieć wielkość od 30 centymetrów nawet do kilku metrów. Zdarza się tak, że przechodziliśmy przez te penitenty, które sięgały nam ponad głowę.
To jest niebezpieczne dla tych, którzy podchodzą pod szczyt, czy raczej odbieramy to jako piękne zjawisko, któremu się przypatrujemy?
Te wysokie są dosyć niebezpieczne, bo to są formacje bardzo ostre. Nie należy tego dotykać, bo można się nawet skaleczyć. A jeśli one są wysokie, to nie widać końca naszej drogi. Po prostu można w nich zabłądzić.
Ale idzie się z przewodnikiem.
Tak.
Doszliśmy do 5,5 tysięcy. Kolejny etap.
6 tysięcy, czyli ostatni obóz Kolera. Stamtąd już tylko na szczyt.
Na 5,5 tysiącach i potem na 6 był nocleg?
Tak. Spaliśmy na tych wysokościach. Stara zasada wspinaczy brzmi: wchodź wysoko, śpij nisko, więc po to się również wchodzi wyżej, zanieść depozyt, żeby potem zejść i spać nisko, spać w bazie. Życie w obozie to jest w zasadzie czekanie na okno pogodowe, topienie śniegu na herbatę i to w zasadzie można robić w kółko, bo aklimatyzacja, jednym z elementów aklimatyzacji jest również picie bardzo dużych ilości wody, ponieważ krew się zagęszcza, no i trzeba wypijać 2, 3, nawet 4 litry wody, więc to jest takie życie obozowe. Topi się śnieg i się czeka na pogodę.
Ile najdłużej trzeba było czekać?
Na szczęście mieliśmy dobrą pogodę przez całą wyprawę. Nasz atak szczytowy opóźnił się o jeden dzień tylko.
Na tych 6 tysiącach czekaliście dzień dłużej?
Tak.
Czekam na wrażenie z podchodzenia już pod sam szczyt.
W Andach wychodziłem o 6 rano. Dlatego tak późno, bo jest tam bardzo zimno. A jak się wyjdzie o 6 rano, to za chwilę już jest słońce. Więc sama wędrówka od ostatniej bazy na szczyt i z powrotem, no to jest kilkanaście godzin marszu, więc trzeba wyznaczyć sobie taką godzinę, po której niezależnie od tego, gdzie się jest, trzeba zawrócić, żeby zdążyć przed zmrokiem. Godziną, po której mieliśmy zawrócić, była 14. Jeśli do 14 nie zdobędziemy szczytu, to zawracamy i schodzimy. Na szczęście się to udało. Ostatnie 300 metrów podejścia to rynna Canaletta. Bardzo ciężki, męczący odcinek, sporo zsuwających się kamieni, ale zdobycie szczytu wynagradza te trudy. Naprawdę piękne widoki, szczęście, że się zdobyło ten szczyt. Tylko zdawać trzeba sobie sprawę, że to jest dopiero połowa drogi. Zdobycie szczytu to tylko połowa trasy, prawda?
Bo trzeba wrócić.
Trzeba jeszcze zejść. Zejście jest często bardziej narażone na wypadki. Statystycznie rzecz biorąc, wielu wspinaczy właśnie przy zejściu ulega wypadkom, więc trzeba zachować tą koncentrację mimo euforii, która towarzyszy nam na szczycie.
Na szczycie ile minut spędziliście?
Około kwadransa, nie dłużej, ponieważ wysokość robi swoje i zimno robi swoje. To nie można biwakować tam, tak? Wejście, chwila zdjęć i schodzimy.
Udało się też bezpiecznie zejść.
Tak.
Zatrzymywaliście się schodząc również w tych bazach, które wcześniej przygotowaliście.
Wtedy tylko zwijaliśmy nasze rzeczy, namioty, gaz, który zostawiliśmy. Te wszystkie rzeczy trzeba znieść, ponieważ nie zostawiamy śmieci w górach.
Cała wyprawa trwała 2 tygodnie. To podchodziliście 8 dni, 4 dni schodziliście? Jak to się dzieliło?
Tak, no wiadomo, że podejście jest znacznie trudniejsze, więc powiedzmy 2/3 czasu się podchodzi, 1/3 się schodzi.
A czy podchodzenie pod tę górę wymaga jeszcze dodatkowego sprzętu, czy po prostu sprawności fizycznej, porządnych butów?
Tak, wymagany jest sprzęt, czekan, raki. I tu w zależności od góry. Trzeba mieć czasami linę, uprząż. Akurat Aconcagua nie jest technicznie trudną górą. Wystarczą raki. No i kijki, jeśli ktoś chodzi z kijkami, lubi, woli, to kijki też się przydają.
Mówiliśmy trochę o tych pejzażach, które udało się podpatrywać po drodze. A czy takiemu wędrowaniu w tak wysokich górach towarzyszą jakieś spotkania ze zwierzętami?
W Dolinie Horcones, jak nazwa wskazuje, spotykaliśmy jaskółki. Jaskółki, które w zasadzie podchodzą do namiotu i zbierają resztki jedzenia, jakieś okruszki z tego, co po śniadaniu zostało. Natomiast wyżej w Andach w zasadzie nie ma żadnych zwierząt. Udało nam się zobaczyć kondora, czyli symbol Andów. Ptak, który ma 3 metry rozpiętości skrzydeł. Piękny, majestatyczny, w locie, niesamowicie wygląda.
A jeśli chodzi o lokalną kuchnię?
Argentyńczycy bardzo dużo piją mate, yerba mate, która to jest ich napojem narodowym. W zasadzie wszyscy wszędzie to piją. I naprawdę mnóstwo ludzi w środkach komunikacji, na ulicach chodzi z tymi tykwami, popijając, w zasadzie cały dzień popijając tą samą herbatę, w drugiej ręce termos. Wciąż piją matę. Kuchnia argentyńska nie jest jakoś mocno charakterystyczna, ponieważ się wywodzi z emigrantów z Europy. W zasadzie wszystkie potrawy przywieźli tam hiszpańscy i włoscy emigranci, a ta prawdziwa kuchnia indiańska została już tylko yerba mate. Wiadomo, że Argentyna słynie z wołowiny i to jest faktycznie często spotykane danie, taki bife del lomo, czyli stek z polędwicy. To jest coś, czym się oni chwalą. A bardzo mnie zaskoczyły słodkie śniadania. Po prostu Argentyńczycy na śniadanie jedzą bardzo słodkie rzeczy. Nie kanapkę zwykłą, tylko są to jakieś słodkie kremy, jakieś takie masy bardzo słodkie.
A co jedzą wędrujący na szczyt?
Całe jedzenie trzeba ze sobą wnieść, więc bierzemy jedzenie liofilizowane, czyli takie, które jest pozbawione wilgoci, a które gdzieś tam wysoko zalane gorącą wodą
pęcznieje.
Pęcznieje i staje się pełnoprawnym daniem z kaloriami, które są potrzebne. I tak, trochę wyobraźni potrzeba, żeby stało się to kurczakiem z warzywami albo
spaghetti.
Albo spaghetti właśnie, tak. To jest proszek w torebce. Części jedzenia, bardzo suche i które dopiero po dolaniu do nich gorącej wody, no, okazuje się, że to jest właśnie kawałek kurczaka albo kawałek brokuła, który wcześniej nie wyglądał jak brokuł.
Co daje takie wędrowanie w góry, zdobywanie szczytu, który ma prawie 7 tysięcy?
Góry wyciszają, góry uczą bardzo wielu rzeczy, góry pozwalają na oderwanie się od codzienności, pozwalają zostawić właśnie swoje jakieś problemy na dole, bo na górze myśli się o zupełnie innych rzeczach.
Pozwalają nabrać dystansu do tego, co się zostawiło.
Czasami jest tak, że decyzje podjęte na górze realizowane są właśnie tutaj na dole.
Czyli też inspirują.
Mhm. To już Andrzej Zawada kiedyś powiedział, że wchodzimy w góry, bo one są, po prostu są. Chodzenie w góry wysokie daje dużo czasu na myślenie, uczy cierpliwości, pozwala realizować swoje marzenia, swoje cele. Dopiero teraz w zasadzie zdałem sobie sprawę, że mam 3 szczyty z korony ziemi. Byłem na Mont Blanc, byłem na Elbrusie, teraz Aconcagua. To jest już duże osiągnięcie. Myślę sobie, żeby na przykład w przyszłym roku pojechać na Denali, na Alaskę. To jest kolejny cel do zrealizowania.
Czy można porównywać te szczyty ze sobą?
To są różne szczyty, mają różne wymagania, zupełnie inna struktura gór, inny sposób podejścia. Jedne są bardziej wymagające technicznie, inne mniej. Różne góry bywają. Góry mają różne oblicza.
Ma pan w planach tę wyprawę na Alaskę, to przyszły rok. Czy swoje wrażenia z tych gór gdzieś pan opisuje? Możemy gdzieś odesłać na stronę, gdyby ktoś chciał poznać więcej?
Nie prowadzę bloga, mam tylko profil na Facebooku. Można tam zajrzeć, jeśli ktoś chciałby. To jest tam kilka zdjęć ze szczytów.
Jak trafić na ten profil? Po prostu wpisując pana imię i nazwisko.
Tak.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Schulz, podróżnik, zdobywca 3 szczytów z korony ziemi i przed którym kolejne wyzwania, za które trzymać będziemy kciuki.
Dziękuję bardzo.